Pierwszą niedzielę miesiąca zawsze powracamy do tematu duchowych dyscyplin. Duchowych dyscyplin, czyli rzeczy, które my robimy po to, żeby lepiej poznać Boga. I dzisiaj już jest piąty miesiąc, kiedy jesteśmy w takim właściwie całorocznym cyklu i będziemy mówić o szafarstwie. Pewnie się zastanawiacie, co to jest, bo szafarstwo to jest jedno z tych pięknych biblijnych słów, które właściwie wyszło już z użycia. Szafarz to znaczy tyle, co zarządca. Możecie spokojnie podmienić to słowo, gdzie w Biblii spotkacie słowo szafarz na nasze współczesne zarządca, ale mi bardziej podoba się słowo szafarz, dlatego że zarządca stał się już bardziej pracownikiem, najemnikiem, a szafarstwo, szczególnie to biblijne szafarstwo, niesie z sobą znacznie więcej. Jeżeli chodzi o ten dziwny ubiór, bo rzeczywiście to jest dziwny ubiór jak na kościół, jak na pastora, jak na duchownego, wiąże się to stąd, że ideę tych duchowych dyscyplin traktujemy jako pewną duchową rehabilitację. Że to są rzeczy, które mają każdemu z nas, ułomnym jakim jesteśmy, pomóc przybliżyć się do Boga. Nikt z nas nie jest doskonały. Bez względu na to, jak długo znasz Boga, bez względu na to, jak wiele czasu na co dzień poświęcasz, tak naprawdę każdy z nas jest tylko chorym, który został przywrócony do jakiegoś zdrowia po to, żeby teraz mógł pomagać innym pójść tą samą drogą. I dlatego, gdy mówimy o dyscyplinach duchowości, dlatego, kiedy stają tu ludzie, którzy dzielą się świadectwami o tym, co Bóg czyni w ich życiu poprzez praktykowanie dyscyplin duchowości, ubieramy jako symbol ten fartuch, który oznacza po prostu osobę częściowo zrehabilitowaną, która teraz ma przywilej pracować razem z innymi nad tym, żeby inni także powracali do duchowego zdrowia. I tak jak mówimy często w te pierwsze niedziele, nie chodzi o to, żebyśmy się stali doskonali. Chodzi o to, żebyśmy uczynili krok naprzód. Jeżeli nigdy w życiu nie czytałeś Pisma Świętego, to zachęcamy, żebyś zaczął. Jeżeli nie czytałeś, nigdy się nie modliłeś, albo były to bardzo krótkie chwile, zachęcamy, żebyś robił to regularnie, może odrobinę dłużej. Jeżeli nie masz kościoła, do którego regularnie uczęszczasz, zachęcamy, żebyś taki znalazł. Jeżeli nigdy nie składałeś świadectwa o Jezusie, zachęcamy, żebyś podzielił się z innymi tym, co Bóg czyni w twoim życiu. Coś więcej niż dorobiłeś dotychczas. A później w miarę naszego rozwoju, w miarę naszego powrotu do zdrowia przyjdą kolejne wyzwania. Tak, kiedy wstaniemy z łóżka, kiedy zaczniemy chodzić, przyjdzie czas, że być może z Bożą łaską zaczniemy biegać. I zachęcamy, żeby właśnie ta idea przyświecała nam we wszystkim, co robimy jako Kościół. Waszej indywidualnej społeczności z Bogiem. Kiedy jesteście w domu, kiedy czytacie, modlicie się. Kiedy rozmawiacie z innymi wierzącymi, kiedy jesteście na małej grupie, czy kiedy jesteśmy tutaj razem jako Kościół. Żebyśmy byli za siebie wzajemnie zachętą, wzajemnie pomocą do tego, żeby uczynić kolejny krok i przybliżyć się do Boga. Jeżeli jedne z twoich noworocznych postanowień jest to, żeby czytać regularnie Pismo Święte, to zachęcamy cię do tego, żebyś sięgnął po rozważania biblijne, które przygotowujemy właśnie odnośnie dyscyplin duchowości na każdy dzień. Są one wydrukowane i możecie je znaleźć z tyłu, ale są też dostępne na stronie internetowej, gdzie możecie po prostu pobrać, wydrukować dla siebie albo czytać w postaci bloga. I jak może pamiętacie, jeżeli przychodzicie tutaj w miarę regularnie, mówiliśmy dotychczas o czterech dyscyplinach. We wrześniu mówiliśmy o czytaniu Słowa Bożego, w październiku o modlitwie, w listopadzie o wspólnocie, o relacji z innymi wierzącymi, a w grudniu o dawaniu świadectwa. W styczniu przyszedł czas na kolejną dyscyplinę, jaką jest szafarstwo. W miarę upływu tego roku będziemy poruszali kolejne, które będą nas prowadziły do tego, co nazywam taką szczytową dyscypliną, do bycia prowadzonym Duchem Świętym we wszystkim, co robimy. Wiecie, dotychczas te cztery dyscypliny, które przedstawialiśmy w zeszłym roku, stanowią pewną podstawę i uważamy, że każdy człowiek wierzący powinien uczyć się praktykować. Czytać Słowo Boże, modlić się, mieć wspólnotę z innymi wierzącymi i dawać świadectwo o Jezusie. Teraz wchodzimy na dyscypliny, które wymagają od nas nieco więcej zaangażowania. Będziemy mówili właśnie o szafarstwie, o służbie, o uwielbieniu. Później o dyscyplinach, które wymagają od nas wyzbycia się czegoś, jakim jest post i prostota. I w czerwcu, tak jak wspomniałem, będziemy mówili o tym, co to znaczy być prowadzonym Duchem Świętym. Ale zastrzeżenie, które czynimy zawsze, nie chodzi o to, żebyś robił więcej. Bo my nie możemy zrobić nic, żeby Bóg kochał nas bardziej. To nie chodzi o to, żeby przed Bogiem na cokolwiek sobie zasłużyć. Nie możesz zrobić nic, żeby Bóg kochał cię bardziej. Nie możesz zrobić nic, żeby Bóg kochał cię mniej. Nawet jeżeli nie będziesz praktykował żadnej z tych dyscyplin, Bóg się na ciebie nie obrazi. Nawet jeżeli nie czytasz Pisma Świętego, nie modlisz, nie chodzisz do kościoła, nie znaczy, że dla Boga jesteś kimś gorszym niż ci, którzy regularnie to robią. Żadna z tych rzeczy nie ma wpływu na to, jak bardzo Bóg nas kocha, ale jedynie otwiera nam oczy na Bożą miłość i pomaga nam pokazać kochającego Boga innym. I dzisiaj chcemy odpowiedzieć, w jaki sposób szafarstwo, w jaki sposób zarządzanie wszystkim, co posiadamy, ukazuje nam Bożą miłość do nas i pomaga nam pokazać Bożą miłość innym. Wiecie, Biblia naprawdę przedstawia nas jako szafarzy. Apostoł Paweł, pisząc ogłoszenie Ewangelii, mówi, kiedy ludzie patrzą na nas, powinni widzieć w nas sługi Chrystusowe i szafarzy tajemnic Bożych. Tak niechaj każdy myśli o nas, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Mówiliśmy, że te pierwsze cztery dyscypliny są takie bardziej podstawowe, ale powiem wam, że właśnie szafarstwo może nawet więcej przewrócić w waszym życiu niż tamte cztery. Dlatego, że szafarstwo w dzisiejszym czasie, świadomość, że to, co mamy, nie należy do nas, ale jest czymś, co powinniśmy zarządzać mądrze przed Bogiem, jest bardzo kontrkulturowe. Bo w dzisiejszym świecie tym, do czego wszyscy dążą, jest sukces. Ale Pismo Święte mówi, że dla szafarzy, dla ludzi, którzy Chrystusa czynią Panem swojego życia, to nie sukces jest wyznacznikiem, ale wierność. Od szafarzy tego się wymaga, aby byli wierni. Nie aby odnieśli sukces, nie aby pokazali innym, jak wiele mogą zrobić dla Boga, ale byli wierni w tym, co Bóg im powierzył. A jeżeli chodzi o wytłumaczenie, czym jest szafarstwo, na czym polega, najlepiej chyba to zrobił apostoł Paweł, pisząc o tym, co powinniśmy robić z naszym własnym ciałem. W liście do Koryntian, kiedy pisze o różnych nadużyciach, których Koryntianie dopuszczali się wobec właściwie samych siebie, mówi im, nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I te słowa będą dla nas takim przewodnikiem w zrozumieniu, czym jest biblijne szafarstwo. Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie, że każda rzecz, jaka istnieje, każdą rzecz, jaką posiadamy, należy do Boga. Ty również. Wszystko, co jest na świecie, należy do Boga, dlatego że to On to stworzył i tak naprawdę nigdy nie przekazał tytułu własności tego świata nikomu innemu. Kiedy Adam i Ewa zostali umieszczeni w ogrodzie Eden, oni zostali umieszczeni tam jako zarządcy, jako szafarze Bożej własności i Biblia nadal w wielu miejscach podkreśla tę prawdę. Oto do Pana Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. I kiedy Dawid, modląc się, właściwie składając modlitwę dziękczynną za wszystkie dary, które złożyli ludzie na budowę świątyni, mówi, wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, Boże. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. I kiedy mowa jest o wszystkim, to naprawdę chodzi o wszystko. Teraz jest problem w tym, bo jak powiedzieć o zarządzaniu wszystkim, co jest w naszym życiu. Dlatego na potrzeby naszego dzisiejszego kazania, naszych rozważań, wybraliśmy tylko 6 różnych kategorii, których krótko powiemy, po to pokazać, w jaki sposób te rzeczy wymagają naszego mądrego zarządzania przed Bogiem. Pierwszą rzeczą, która się wiąże z naszym zarządzaniem, są nasze finanse, czyli to, co posiadamy, jeżeli chodzi o majątek. Pewnie sobie myślicie, a wiedziałem. Kiedy jest mowa o szafarstwie, o zarządzaniu, na pewno będzie o pieniądzach. Dajcie mi 3 minuty, a potem już nie będę w ogóle mówił o pieniądzach. I to nie dlatego, że pieniądze nie są ważne, a dlatego, że Biblia mówi o nich bardzo dużo i tak dużo, że 3 następne kazania poświęcimy właśnie kwestii finansów. Będziemy mówili o tym, jaką rolę pieniądze odgrywają w życiu człowieka wierzącego i w życiu Kościoła. I powiem wam, chcemy, żeby te 3 następne niedziele rzeczywiście uświadomiły nam, jaką rolę odgrywają nasze finanse, nasza ofiarność w funkcjonowaniu każdego Kościoła, także naszego lokalnego. Bo nie sobie myślicie, że właściwie styczeń to dobra okazja, żeby odwiedzić inne zbory i zobaczyć, co się w nich dzieje. Albo jeżeli zdarzy się śnieg, bo śniegu na tej zimy jest mało, to trzeba wykorzystać i pojechać gdzieś na narty. Więc jeżeli zdecydujecie się w najbliższe 3 niedziele odwiedzić inne zbory albo pojechać gdzieś na narty, to powiem wam krótko, o czym będziemy mówić. Wiecie, gdy mowa jest o pieniądzach w Kościele, najczęściej przedstawiamy tylko część całej rzeczy. Najczęściej mówimy tylko o środkowym elemencie z 3. Mówimy o tym, co ludzie powinni robić. Jakie są powinności ludzi wierzących, jeżeli chodzi o ofiarność, o dawanie pieniędzy. I dlatego też reagujemy w ten sposób. Jeżeli pojawia się słowo pieniądze na kazaniu, znowu myślimy, że będą teraz mówić o tym, że powinniśmy dawać więcej. Na szczęście to zaczyna się zmieniać. Coraz częściej mówimy też w kościołach o tym, jakie jest w ogóle biblijne patrzenie na pieniądze, na majątek, na nasze finanse. Abstrahując od tego, ile dajemy czy nie dajemy, jaką rolę pieniądze odgrywają w życiu każdego z nas. I coraz częściej w kościołach mówi się o tych dwóch rzeczach z trzech. Ale powiem wam, że bardzo rzadko mówi się o tej trzeciej. Jaka jest powinność kościoła w kwestii pieniędzy? I my, dlatego że o tej trzeciej mówi się najkrócej, najrzadziej, od tej trzeciej będziemy chcieli zacząć. Jeżeli przyjdziecie tu za tydzień, jeżeli nie macie innego zboru, który chcielibyście odwiedzić, to będziemy mówili o tym, co Kościół musi robić, żeby okazać się wiernym szafarzem pieniędzy, które mu ofiarujecie. Za dwa tygodnie będziemy mówić o tym, co my wszyscy, jako chrześcijanie, powinniśmy robić, żeby być wiernymi szafarzami naszych majątków, a na sam koniec wrócimy do podstaw, do początku i powiemy o tym, jaka jest biblijna wizja pieniędzy. Więc jeżeli gdzieś odwiedzicie jakieś zbory albo pojedziecie na narta, będzie was interesowała, co tu się działo, zawsze możecie wejść na naszą stronę i posłuchać tego, co było. Jeżeli chodzi z mojej strony, tyle na temat pieniędzy. Jak coś wspomnę o pieniądzach, to będzie tylko na zasadzie listy albo jakiejś krótkiej ilustracji. Ale pozwólcie, że będę też robił inny symbol. Każdą z tych rzeczy, o której mówił, będę kładł pod krzyżem jako symbol właśnie tego, że to są rzeczy, które oddajemy Bogu. Zarządzamy tym, co Bóg nam dał. Drugą rzeczą, która wymaga naszego zarządzania, jest nasz czas. Tutaj jest bardziej demokratycznie, bo wiecie, jedni mają więcej pieniędzy, inni mniej, ale czasu wszyscy mamy tyle samo. I Biblia tak naprawdę mówi, że wszystki czas, cały czas, jakim dysponujemy, został nam dany przez Boga. Wiedzieliście o tym, że Mojżesz napisał psalm, przynajmniej jeden z psalmów? I to właśnie w psalmie Mojżesza, w 90. psalmie, czytamy takie słowa: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy patrzyli na to, co robimy ze swoim czasem. Apostoł Paweł później, pisząc liście do Efezjan, mówi: wykorzystujcie czas, bo żyjecie w czasie złym. Żyjecie w złych dniach. Dlatego powinniście postępować jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. I każdą chwilę, którą dysponujecie, wykorzystywać jak najmądrzej. Jeżeli wszystko należy do Boga, to również czas, w jakim żyjemy, należy do Boga. I powiem wam, chociaż to brzmi okrutnie, w Biblii nie ma takiego sformułowania jak czas wolny. Nie ma czas, którym my sami dysponujemy. Jeżeli jesteśmy szafarzami tego, co powierzył nam Bóg, to we wszystkim, co robimy, będziemy zadawali sobie pytanie, w jaki sposób ja swój czas mogę wykorzystać Bogu na chwałę. I bycie szafarzem właśnie polega na tym, że podejmujemy decyzje dotyczące wykorzystania naszego czasu tak, aby każdą chwilę wykorzystać jak najmądrzej. Odkąd Chrystus przyszedł na świat, wszystkim chrześcijanom towarzyszy atmosfera pilności, bo nie wiemy, kiedy On wróci, nie wiemy, ile czasu nam zostało. I dlatego biblijny szafarz wykorzystuje jak najmądrzej czas, którym dysponuje. Kolejna rzecz, którym mamy zarządzać mądrze, jest nasze ciało. Biblia mówi o tym w bardzo wielu miejscach. Chociaż nie często przedstawiamy to w ten sposób z kazalnicy. Ale powiem wam, to jaki sposób żyjecie, jak się odżywiacie, jak dbacie o swoje zdrowie, co robicie ze swoim ciałem, tak naprawdę jest również obrazem naszego szafarstwa, zarządzania tym, co dał nam Bóg. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś nie jest dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Powiem wam, że w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy my nauczyliśmy się pchać się do granic naszych możliwości, słowa o zarządzaniu własnym zdrowiem, własnym ciałem są szczególnie ważne. To, ile czasu poświęcacie na odpoczynek, to, ile czasu poświęcacie na sen, to, jak dbacie o swoje zdrowie, to, jak dbacie o to, w jaki sposób się odżywiacie, to wszystko jest przejawem biblijnego szafarstwa. I tak samo wszelkie używki, po jakie sięgamy, one również dopiero w kontekście szafarstwa zaczynają ukazywać swoją prawdziwą wartość albo jej brak. Wiecie, Czasami jako chrześcijanie toczymy takie dyskusje, chociaż może w naszym kraju mniej, ale w innych się zdarza, czy grzechem jest palić? I powiem wam, w Piśmie Świętym nigdzie nie znajdziecie takiego sformułowania, że palenie tytoniu jest grzechem. Więc jako pastor ja nigdy nie powiedziałbym tego w ten sposób. Może dlatego, że w tamtych czasach, nie wiem, nie mieli jeszcze tytoniu, przynajmniej starożytni Izraelici nie znali tytoniu, albo nie było to dla nich problemem, tak jak to jest problemem w czasach obecnych, gdzie tytoń staje się nałogiem. Ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy szafarstwa, tutaj sytuacja jest już bardzo jasna. Bo palenie tytoniu niczego dobrego nie wnosi do twojego organizmu. I każda inna używka, po którą sięgamy, każda inna rzecz, którą robimy, jeżeli ona ci szkodzi, to tak naprawdę nie jesteś dobrym szafarzem swojego ciała, swojego zdrowia. I wiele rzeczy, których nie ma wprost napisanych w Piśmie Świętym, staje się jasne, kiedy spojrzymy na to z perspektywy tego, że mamy dobrze zarządzać ciałem, jakie dał nam Bóg. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy dobrze zarządzać, są nasze relacje. Relacje, jakie mamy z innymi ludźmi. Relacje, które łączą nas z naszą rodziną, z innymi wierzącymi i z ludźmi poza Kościołem. Skoro jesteśmy członkami jednego ciała, tak przedstawia nas Biblia, to znaczy, że jesteśmy też za siebie wzajemnie odpowiedzialni. I Biblia mówi, Jezus nawet powiedział, że musimy uważać to, w jaki sposób się do siebie zwracamy, co mówimy. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. My, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, aby nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźnim podoba ku jego dobru dla zbudowania. Wiecie, bycie szafarzem to znaczy też mądre zarządzanie swoimi relacjami. Świadomość, że ludzie, którymi otoczył cię Bóg, w twojej rodzinie, w kościele, w pracy, wszędzie, gdzie są ludzie wokół ciebie, tak naprawdę jesteś odpowiedzialny za to, jak wyglądają relacje z nimi. Powiem wam, podoba mi się, jak Pismo Święte podchodzi do tego realistycznie. Wyście do, chyba Efezjan, bo do Kolosan są takie niesamowite słowa. Znoście jedni drugich w miłości. Nie wiem, czy można to lepiej wyrazić. My rozdzielilibyśmy te dwa słowa, prawda? Jeżeli kogoś kochamy, to przebywanie z nim powinno sprawiać nam przyjemność. A Ewangelia, Nowy Testament mówi, znoście się jedni drugich. Znosimy raczej kogoś, kto no, nie do końca nam jest z nim po drodze. I tak jest czasami w kościele. Tak jest czasami w rodzinie. Tak jest czasami w pracy. Tak jest czasami w relacjach. Ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mówią, że Chrystus nas ukochał, abyśmy kochali innych, to nawet znosząc innych, będąc świadomymi, że potrzeba wiele cierpliwości, wiele przebaczenia, wiele wyrozumiałości dla siebie nawzajem, robimy to dlatego, że ich kochamy. Dlatego też czasami pada takie dziwne słowo, wiesz co, nie wiem, czy cię lubię, ale cię kocham. W chrześcijaństwie to ma sens. Nie z wszystkimi nam jest po drodze, ale to nie ma znaczenia. Bo jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy poddali swoje życie Bogu, jeżeli jesteśmy szafarzami innych, którzy dał nam Bóg, to nawet jeżeli czasami nie chcielibyśmy ich znosić, jako szafarze powinniśmy ich kochać. Kolejną rzeczą są nasze dary. Dary rozumiane bardzo szeroko. Bo to nie tylko dary w sensie tych duchowych darów, o których pisze Pismo Święte, ale wszelkie twoje naturalne zdolności, twoje talenty, cała wiedza, jaką zdobyłeś, całe doświadczenie, jaką zebrałeś. Pismo Święte mówi, że powinniśmy wykorzystywać to, co umiemy, to, co posiadamy, to, do czego zgolnił nas Bóg, po to, żeby usługiwać sobie nawzajem. Usługujcie drugim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. I nie zaniedbujcie daru łaski, który otrzymaliście. Wiecie, jeżeli coś potrafisz, naturalny sposób, bo urodziłeś się z takim talentem. Jeżeli czegoś się nauczyłeś, jeżeli rozwinęłeś naturalny talent takiego poziomu, że wyrastasz w tej umiejętności daleko ponad innych. A szczególnie wtedy, jeżeli Bóg poprzez swoje dary duchowe obdarzył cię jakąś szczególną zdolnością, to nie po to, żebyś się tym szczycił. Nie po to, żebyśmy zbierali odznaki, jak kiedyś były w zuchostwie. Różnego rodzaju, umiejętności? Nie. Sprawności, właśnie. W chrześcijaństwie nie ma sprawności duchowych. Nauczyłem się coś robić i przykleję sobie teraz etykietę i będę pokazywał innym, co ja umiem. Ale są dary, rzeczy, które wyposażył nas Bóg po to, żebyśmy byli tego dobrymi szafarzami. Żebyśmy teraz jedni drugim wzajemnie usługiwali tym, czego się nauczyliśmy, co zgromadziliśmy. Jako dobrzy szafarze jesteśmy zobowiązani wykorzystywać to, co otrzymaliśmy dla dobra innych. I ostatnią rzeczą, o której powiemy, ostatnią rzeczą, której musimy być dobrymi szafarzami, jest Ewangelia. Słowa, które czytaliśmy na początku, właśnie w tym kontekście padły, że dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, jakie jest w Nim, którą każdy z nas otrzymał, nie po to, żeby zatrzymać ją dla siebie, ale żeby w taki sposób, jak potrafisz, dając świadectwo, dzielić się nią z innymi ludźmi. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze niesamowite słowa, że po tym, jak odszedł Chrystus, tak naprawdę to my w pewnym sensie zajmujemy tu na ziemi Jego miejsce, aby powtarzać to, do czego On wzywał ludzi. Pojednajcie się z Bogiem. Bóg, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa, poruczył nam służbę pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg przez nas upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Apostoł Paweł, później pisząc Ewangelię, mówi, ja nie mogę nie mówić o Chrystusie. Biada mi, gdybym tego nie robił. To nie jest dla mnie wybór, to jest dla mnie konieczność. Jako szafarze spraw Bożych jesteśmy również szafarzami nowiny, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i zbawieniu, jakie jest w Nim. I tak naprawdę to jest obraz, nawet niewyczerpujący, bo tak jak powiedziałem, tylko 6 elementów tego, co to znaczy być szafarzem. Jak wam się taki obraz podoba? Nic tutaj, wszystko tam. Podoba wam się? Naprawdę? Może powinien wam powiedzieć, że to jest podchwytliwe pytanie, nie odpowiadajcie od razu. Bo może, wiecie, my przywykliśmy do tego, że tak to należy prezentować. Że ideałem chrześcijaństwa jest to, żeby w nas nie było nic, a wszystko było pod krzyżem. I może tak naprawdę potrzeba ludzi, którzy w kościele już dawno nie byli albo w ogóle do niego nie chodzą, żeby powiedzieć śmiało albo nieśmiało, że nie wiem, czy ten obraz mi się do końca podoba. Bo wiecie, kiedy mówimy o szafarstwie w ten sposób, to tak naprawdę wzmacniamy przekonanie, które w wielu ludziach i tak jest, że kościołowi duchownym, wszystkim w kościele chodzi o to, żeby ludzie nic nie mieli, a oddali wszystko, co mają, nawet każdą najmniejszą rzecz. Dla kościoła, dla służby Bogu, jakkolwiek to nazywać. Tak jakby ideą chrześcijaństwa rzeczywiście było to, żebyś nie miał nic. Przyszedłeś do kościoła, cieszymy się, że tu jesteś, będziesz z nami chodził, za 2 lata nie będziesz miał nic. Wiecie, niektórzy ludzie tak naprawdę myślą o chrześcijaństwie. Tak naprawdę myślą o kościele. Tak naprawdę myślą o tym, że to jest biblijny obraz, kiedy mówimy o szafarstwie, o tym, że to Bóg jest właścicielem tego, co mamy. I myślą sobie, jeżeli tak wygląda chrześcijaństwo, to ja dziękuję. I powiem wam, że gdyby tak wyglądało chrześcijaństwo, to ja dziękuję razem z tobą. Ubierz się ciepło, bo chyba tam pada na zewnątrz i poczekaj przez chwilę. Ja zbiorę swoje rzeczy i pójdziemy ratować jeszcze cokolwiek nam zostało z tego życia. Ale obraz chrześcijaństwa tak naprawdę jest zupełnie inny. Chociaż patrząc z boku, ostatecznie to może wyglądać podobnie, że oddajemy wszystko, co mamy Chrystusowi, ale to nie jest tak, jak my zwykliśmy o tym myśleć. W rzeczywistości biblijny obraz szafarstwa oparty jest na zupełnie innej zasadzie. Odwrotnie niż przywykliśmy myśleć, odwrotnie niż patrzy na to świat. Nie chodzi o to, żeby wam wszystko odebrać. Nie chodzi o to, żebyście się wyrzekli wszystkiego. Nie chodzi o to, żebyście poszli do klasztoru, albo jeszcze lepiej, żebyście zostali pustelnikami, którzy nawet myć się przestaną. Wiecie, żeby zrozumieć ideę biblijnego szafarstwa, musimy sięgnąć po jeszcze jedno biblijne słowo, które zaczęło wychodzić z użycia. Odkupienie. Kiedy apostołowie, kiedy sam Jezus starał się pokazać, co On dla nas dokonuje, sięgnął właśnie po to słowo odkupienie. Słowo, które w naszych czasach przestaje już wiele znaczyć, ma tylko charakter religijny. Właśnie to jest to, co Chrystus dla nas zrobił. W języku potocznym właściwie mówimy tylko o odkupywaniu swoich win, co tak naprawdę jest odwróceniem tej idei biblijnego odkupienia. Że jeżeli zrobiłeś coś złego, to teraz musisz za to odpokutować, musisz ponieść za to karę, musisz zadośćuczynić i dopiero wtedy odkupisz swoje winy. Ale dla ludzi, którzy żyli wtedy, w społeczeństwie, w którym niewolnictwo było po prostu częścią życia, odkupienie miało bardzo realny, bardzo rzeczywisty, bardzo codzienny wymiar. Wiecie, w jaki sposób ludzie stawali się niewolnikami? My przywykliśmy myśleć o tym niewolnictwie, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, z połowy 2. tysiąclecia i później. gdzie ludzie byli porywani i siłą zmuszani do niewolniczej, katorżniczej pracy. I takie niewolnictwo też istniało w starożytności, ale to nie było jedyne niewolnictwo. Czasami niewolnikiem można się było stać w wyniku podboju militarnego, jeżeli jakieś państwo przychodziło, podbijało drugi kraj i brało ludzi w niewolę. I tacy niewolnicy też byli. Ale na co dzień w takim życiu, gdzieś w tych izraelskich wioskach, gdzieś w Jerozolimie, niewolnikiem ludzie stawali się przez to, że tracili wszystko, co mieli. Że z powodu jakiejś sytuacji, która się im zdarzyła, z powodu własnych złych decyzji, z powodu jakichś klęsk, tracili ziemię, którą posiadali, tracili środki do życia. I po to, żeby przeżyć, musieli się zapożyczać, a kiedy się zaczęli zapożyczać, to właściwie nie było już tego ucieczki. I kiedy nie mieli z czego oddać, wierzyciel przychodził i mógł uczynić ich niewolnikiem. Niewolnikiem stawałeś się wtedy, kiedy traciłeś tak naprawdę kontrolę nad swoim życiem. Kiedy nie miałeś już nic i nie było dla ciebie szansy. Ale w Piśmie Świętym od samego początku, szczególnie wobec relacji Izraelitów wobec siebie nawzajem, była zasada, że może pojawić się ktoś, kto cię odkupi, kto zapłaci twój dług, kto wykupi cię z niewoli po to, żeby przywrócić ci wolność. I marzeniem każdego człowieka, który stracił kontrolę nad swoim życiem, który nie miał już nic, było to, żeby znalazł się odkupiciel, który zapłaci cenę jego wolności. I tak Biblia przedstawia nam Chrystusa. Wiedzcie, pisze Piotr, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego waszego postępowania przez Ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Biblijny obraz szafarstwa zaczyna się nie tylko od stworzenia, ale od odkupienia. Tak naprawdę to jest początek. Nie mamy nic. Nie mamy nic, dlatego że w jakiś sposób zostało nam to odebrane, w jakiś sposób sami to straciliśmy i zgubiliśmy się w swoim życiu. I nie pozostaje nam teraz nic, jak tylko stać i czekać na czyjeś zmiłowanie, na czyjąś łaskę. I dopiero teraz z perspektywy odkupienia, jakiego doświadczamy, idea szafarstwa zaczyna mieć sens. Wiecie, Chrystus, mówiąc o sobie, powiedział: ja nie przyszedłem kraść. Ja nie przyszedłem odbierać. Ja nie przyszedłem zabijać, zażynać. Takie rzeczy robią inni, takie rzeczy robią złodzieje, mordercy, takie rzeczy robi szatan. Ja przyszedłem dawać życie i to życie w obfitości. Powiem wam, jeżeli ktoś wam mówi o tym, jak wiele macie praw, to uważajcie, bo prawdopodobnie te prawa chce wam odebrać. Jeżeli ktoś mówi wam o tym, że coś się wam należy, że powinniście sobie dogodzić, to uważajcie, bo prawdopodobnie chodzi o to, żebyście na coś wydali pieniądze. Im więcej rzeczy słyszycie o tym, co my możemy mieć dla siebie, tym bardziej powinniśmy być ostrożni, bo może się okazać, że usłuchając takich reklam, takich nawołań, nie będziemy mieli już nic. Chrystus nie przyszedł po to, żeby nas okłamywać i odbierać nam to, co mamy, ale przeciwnie, żeby dać nam z powrotem to, co nam odebrano. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie kładzie za owce. Wiecie, w chrześcijaństwie mamy wiele takich sformułowań, które powtarzamy i wydają nam się już tak oczywiste, że jesteśmy wręcz pewni, że one na pewno są gdzieś w Piśmie Świętym zapisane. Tylko nie pamiętamy, w którym miejscu, w jakim wersecie. Jednym z takich sformułowań jest stwierdzenie: oddać życie Jezusowi. Prawda, że często o tym mówimy? Pamiętacie, gdzie to jest napisane? Nie pamiętacie, powiem wam od razu. Nigdzie. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że my możemy oddać cokolwiek Jezusowi. Że możemy oddać Mu swoje życie. Co najwyżej możemy oddać życie za Jezusa. Jezus powiedział, jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, to straci. Jeżeli ktoś straci je dla mnie, to je odzyska. Ale nigdzie nie jesteśmy w sytuacji, że my możemy oddać swoje życie Jezusowi. Chociaż to bardzo pasuje do tego obrazu, który się tu pojawił, prawda? Skoro dałeś swoje życie Jezusowi, no to wszystko, co masz, też powinno należeć do Niego. Biblijny obraz jest odwrotny. To Jezus oddaje nam nasze życie. To brzmi dziwnie, prawda? I nie chciałem wcale powiedzieć, że Jezus oddał za nas swoje życie, chociaż to prawda. On oddał za nas swoje życie i bez Niego nie ma zbawienia. Ale powiedziałem dokładnie to, co powiedziałem. Jezus oddaje nam nasze życie. Życie, z którego nas ograbiono. Życie, które roztrwoniliśmy, życie, które straciliśmy, życie, które oddaliśmy innym, bo uwierzyliśmy w to, co nam mówią i budzimy się pewnego dnia, nie mając nic. Kiedy dostępujemy odkupienia, Chrystus nie tylko daje nam zbawienie, pewność życia wiecznego, ale też mówi, wiesz co, mam tu sporo rzeczy, one nie należą do mnie. One są Twoje i ja naprawdę nie mam co z nimi zrobić, więc pozwól, że Ci je oddam. Wiecie, do Rzymian apostoł Paweł pisze, cóż wtedy powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nimi darować nam wszystkiego? To jest biblijny obraz. Nie chodzi o to, co możesz dać Bogu, co możesz dać Jezusowi, bo nie możesz Mu dać nic. Ale o to, co On nam daje, kiedy dokonuje naszego odkupienia. Bo wiecie, kiedyś byliśmy ludźmi, którzy byli daleko od Boga. Ale jako odkupieni stajemy się Jego współpracownikami. Stajemy się ludźmi, którzy mają do powiedzenia światu najwspanialszą nowinę o zbawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Wielu z nas czuło się bezużytecznymi. Nie mamy nic do zaoferowania, nic nie umiemy. Ale kiedy Jezus nas odkupuje, kiedy poznajemy Go, okazuje się, że nawet ze swoimi ograniczonymi umiejętnościami możemy być użyteczni dla innych ludzi i inni ludzie będą to doceniać. Co więcej, Duch Święty poprzez swoją moc może obdarzyć nas ponadnaturalnymi darami, rzeczy, których nigdy byśmy nie byli w stanie zrobić, ale dzięki Niemu możemy to robić. Kiedy straciliśmy już wszystkich ludzi, którzy nas otaczali, często nawet nasze własne rodziny, kiedy Jezus nas odkupuje, bardzo często odzyskujemy bliskich, a jeżeli nie bliskich, to wielu innych ludzi, którzy stają się dla nas rodziną. Kiedy byliśmy już niekochani przez kogokolwiek, odkupieni przez Chrystusa, odzyskujemy ludzi, których tak bardzo potrzebujemy. Często zrujnowaliśmy sobie zdrowie, żyjąc tak, a nie inaczej, poprzez alkohol, poprzez narkotyki, poprzez styl życia. Kiedy się zmieniamy, kiedy Chrystus nas odkupuje, zaczynamy wracać do zdrowia. Często On uzdrawia nam w sposób naturalny, ponadnaturalny. Po to, żebyśmy mieli możliwość cieszenia się tym, kim jesteśmy. Kiedyś czas uciekał nam między palcami i nie wiedzieliśmy właściwie, gdzie to życie przeleciało, a już na pewno nie mieliśmy nadziei, że cokolwiek po nas pozostanie. Kiedy Chrystus nas odkupuje, nagle te niewielkie rzeczy, które robimy, zaczynają mieć inny wymiar. Zyskujemy nie tylko czas doczesny, ale całą wieczność. I także w kwestii finansów, nawet wtedy, kiedy nie mieliśmy już nic, kiedy przychodzimy do Chrystusa, kiedy On zaczyna porządkować nasze życie, kiedy zaczynamy pracować, kiedy zaczynamy oddawać to, co byliśmy winni innym, nagle okazuje się, że także nasza sytuacja finansowa się zmienia. To nie są rzeczy, które my oddaliśmy Bogu. To są rzeczy, które On oddał nam. I to jest początek biblijnego szafarstwa. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Obraził swojego ojca, bo zażądać część swojego spadku za życia ojca, to tak jak powiedzieć ojcu, wolałbym, żebyś już umarł. Ale ojciec dał mu to, on wziął wszystko to, co miał, pojechał gdzieś daleko i to wszystko roztrwonił. I kiedy był na samym dnie, bo jako Żyd karmić świnie, to naprawdę było samo dno, pomyślał sobie, nawet niewolnicy w domu mojego ojca mają lepiej niż ja. Nie liczył już na nic. Był na samym dnie. Nie miał nic. Ale kiedy wrócił do domu, chcąc prosić tylko o to, żeby znaleźć jakieś miejsce, w którym mógłby spać i dożyć swoich dni w jakiejś wygodzie, ojciec wyszedł mu naprzeciw i dał mu płaszcz, dał mu sygnet i kazał wyprawić wielką ucztę na jego cześć. On chciał już być tylko niewolnikiem u nieco lepszego pana. A Bóg znowu uczynił go, ojciec, przepraszam, uczynił go znowu synem. I to jest biblijny obraz szafarstwa. Ci z nas, którzy nie mieli nic, ci z nas, którzy naprawdę byli na dnie i poznali Chrystusa, powiem wam, do nich w ogóle nie trzeba mówić kazań o szafarstwie, bo dla nich to jest naturalna rzecz. Zastanawialiście się, jak się czuł ten syn, jak wyglądał jego następny dzień? Czy następnego dnia wszedł na dół ze swojej sypialni, wywalił nogi na stół i powiedział do służących, no dobra, obsługujcie mnie teraz? Po tym, co przeżył, po tym, czego doświadczył, każdy jego dzień, ten płaszcz, który był ubrany, to, co mógł jeść, to, czego doświadczył, było dla niego niesamowitą łaską i był przepełniony wdzięcznością. I tak naprawdę ta przypowieść mówi o drugim bracie, starszym bracie, który dalej był przekonany, że na coś sobie zasłużył. Bo wiecie, tak naprawdę my jesteśmy gdzieś na tym spektrum, na tej ciągłości. Są tacy z nas, którzy naprawdę zniszczyli sobie życie, którzy nie mieli nic. I kiedy Chrystus ich podniósł, kiedy Chrystus ich odkupił, wszystko, co mają, wiedzą, że zawdzięczają Jemu. Ale wielu z nas nie spadło gdzieś na to przysłowiowe dno. Wielu z nas jakoś radzi sobie w życiu. I powiem wam, w Kościele nigdy nie są problemem ci zagubieni młodsi bracia. W Kościele większy problem jest zawsze z tymi starszymi braćmi, którzy uważają, że radzą sobie w miarę dobrze. Bo nam wydaje się wtedy, że nie potrzebujemy odkupienia. Że my jakoś sobie poradzimy, że coś nam się od Boga należy. Większość z nas jest gdzieś pomiędzy. Nie czujemy się tak silni i tak zadufani w sobie, ale też nie widzimy, że jesteśmy na dnie. Ale wiemy, że gdybyśmy dalej żyli tak, jak żyliśmy niegdyś, że gdybyśmy słuchali tych samych głosów, które słuchaliśmy niegdyś, prawdopodobnie tam byśmy skończyli. Kiedy rozumiemy ideę odkupienia, że Bóg powstrzymał nas na drodze upadku, o wiele łatwiej jest wtedy zrozumieć, co to znaczy być szafarzem dóbr Bożych. Szafarstwo zaczyna się od odkupienia. Kiedy doświadczymy tego, że wszystko, co mamy, tak naprawdę dostaliśmy od Boga, który oddaje nam to, co utraciliśmy, pojawia się pytanie, co teraz mamy robić z tym, co dostaliśmy z powrotem. I ostatnią rzeczą jest to, że po prostu wszystko, co odzyskałeś, bo to jest twoje, bo Chrystus ci to oddaje, wykorzystuj jak najlepiej Jemu na chwałę. Nie chodzi o to, żebyś wyzbył się wszystkiego, żebyś oddał wszystkie swoje pieniądze, żebyś zerwał wszystkie relacje, żebyś cały swój czas spędzał w kościele, żebyś rujnował swoje zdrowie tylko po to, żeby coś zrobić dla Boga, może w innym kraju. Nie chodzi o to, żebyś zaprzeczył samemu sobie, żebyś siebie zniszczył w imię Boże, ale żebyś wszystko, co Bóg ci oddaje, co Bóg ci dał, starał się wykorzystać Jemu na chwałę. I tak naprawdę szafarstwo polega na tym, że cały czas zadajemy sobie pytanie, jak to, co mam, jak to, co odzyskałem, mogę wykorzystać Bogu na chwałę. I powiem wam, jeżeli będziecie szli tą drogą, jeżeli wejdziecie na drogę szafarstwa, takiego sposobu myślenia, ostrzegę was, do czego was to może zaprowadzić. Może was to zaprowadzić do miejsca, w którym znalazło się wielu apostołów. Że zaczęli myśleć o sobie w zupełnie inny sposób. Apostoł Piotr w swoim liście, ale nie tylko Piotr, Paweł bardzo często używa tego samego słowa, mówi, kiedy jesteśmy pośród innych ludzi, kiedy inni ludzie na nas patrzą, musimy uważać, jak się zachowujemy. Powinniśmy postępować jako wolni. Ludzie, którzy nie są niczym zniewoleni. Ale nie jako ci, którzy używają wolności na wytłumaczenie różnych swoich zachcianek i różnego swojego zła, ale jako słudzy Chrystusa. I tu powiem wam, tłumacze niektórych wersji Biblii troszeczkę nas, może nie tyle oszukali, ale chronią nas przed prawdziwą siłą tego słowa. Bo apostołowie używali tutaj słowa doulos. Nawet tak ono wygląda jak w języku greckim, jak na zdjęciu, które tak naprawdę znaczy niewolnik. W tamtych czasach większość sług to byli niewolnicy, więc można to tłumaczyć i tak, i tak. Ale powiem wam, dla nich naprawdę oni chcieli uderzyć w to słowo niewolnik. Żeby ludzie patrząc na nas, chociaż jesteśmy wolnymi, widzieli w nas niewolników Chrystusa. Ta historia zatacza pełne koło, bo my zaczynamy w niewoli. Chrystus nas odkupuje i wtedy z wdzięczności, bo tylko z wdzięczności można być prawdziwym szafarzem, my stajemy się znowu sługami i niewolnikami Chrystusa. Patrzymy na to wszystko, co On nam dał, mówimy sobie, Panie, ja nie jestem godzien. A Bóg mówi, ale po co mi to? To Twoje życie. Ja nic z tego nie będę miał, nic mi nie możesz dać. Weź to życie i jeżeli nie chcesz już żyć dla siebie, to we wszystkim, co robisz, żyj dla mnie. Idea dobrowolnego niewolnictwa wydaje się bardzo dziwna, ale powiem wam, jest bardzo biblijna. Właściwie ta idea pojawia się już zaraz po wyjściu z niewoli egipskiej. Pamiętacie Dekalog, prawda? 20 rozdział Księgi Wyjścia. Kiedy Bóg, mówiąc z góry Synaj, daje ludowi Bożemu przekazania. I zaraz potem daje im prawa dotyczące niewolnictwa. Oni przez całe życie byli niewolnikami, nie znali innego życia, więc trzeba było te sprawy wytłumaczyć. I zaraz po przekazaniach pojawia się bardzo dziwna idea. Idea dobrowolnego niewolnictwa. Izraelici nie mogli być niewolnikami przez całe życie. Jeżeli któryś z nich z powodu długów, z powodu własnych błędów, z powodu jakiegoś nieszczęścia stawał się niewolnikiem, drugiego Izraelity, to miał u niego pracować przez 7 maksymalnie, przez 7 lat tak naprawdę, a później miała być mu zwrócona wolność. Ale była taka sytuacja, że jeżeli ktoś stał się niewolnikiem jako kawaler i później pośród innych niewolników czy służących swojego pana znalazł sobie żony, urodziło mu się dziecko, tak naprawdę mógł odejść, ale sam rodzinę musiał zostawić. Oczywiście, jeżeli kochał rodzinę, no to była trudna decyzja. Dlatego pojawiła się taka dziwna idea, dla nas dziwna, że można było zrezygnować z prawa do wolności po to, żeby zostać z tymi, których się kocha. I tak to Biblia przedstawia. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuje mojego pana, moją żonę, moje dzieci i nie chce wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem go stawi go u drzwi albo u odrzwi i przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Czasami myśli się, czy Biblia... Ja pamiętam w swoim rodzinnym zborze takie dyskusje. Czy Biblia pozwala na przekuwanie uszu? Jak najbardziej. Pamiętajcie tylko, co to znaczy. Dobrowolne niewolnictwo. Kiedy apostołowie nazywali siebie niewolnikami Chrystusa, o coś takiego im chodziło. Z miłości do Boga, który ich odkupił. Ze świadomości, że nigdzie nie będzie im tak dobrze, jak u tego, który oddał im wszystko, co stracili. Przychodzą i mówią: Panie, ja chcę być Twój na zawsze. I powiem wam, dla kogoś, kto uczynił się niewolnikiem Chrystusa, te rzeczy są oczywiste. Wszystko, co mam, należy do Boga. We wszystkim, co robię, będę starał się Jemu oddawać chwałę. I chociaż na zewnątrz to będzie wyglądało jako szaleństwo, że ja tak wiele poświęcam Bogu, dla mnie nie ma innego sposobu życia, bo ja wiem, gdzie byłem, bo ja wiem, jak wiele straciłem, ja wiem, jak wiele odzyskałem. I tak naprawdę wielu szafarzy, wielu zarządców to byli niewolnicy. Bo pomyślcie, komu byście byli gotowi bardziej powierzyć swój majątek? Jakiemuś najemnemu pracownikowi, który może was oszukać, zdradzić? Czy komuś, kto tak bardzo pokochał być z wami, że postanowił zostać waszym niewolnikiem na całe życie? Dlatego też ziemscy panowie, najczęściej właśnie zaufanych niewolników, czynili szafarzami całego swojego majątku. Tak samo Bóg postępuje wobec nas. Jeżeli Go kochamy, On da nam wszystko po to, żebyśmy tym jak najbardziej, jak najlepiej zarządzali Jemu na chwałę. Powiem wam, my nie możemy Bogu dać nic, bo tak naprawdę nic nie mamy, czego On by potrzebował. Czy myślicie, że Bóg potrzebuje naszych pieniędzy? Że Bóg potrzebuje naszego czasu? Że Bóg potrzebuje naszych ciał? Że Bóg potrzebuje naszych relacji? W żadnym razie. W psalmie 50, jeden z tych psalmów, który mówi o tym, że wszystko należy do Boga, w ogóle są niesamowite słowa. Bóg mówi: czy wy myślicie, że ja jestem głodny? Czy wy myślicie, że ja budzę się rano i trzymam się na brzuch, żebyście nie słyszeli, jak mi w brzuchu burczy i czekam, aż złożycie swoje pierwsze poranne ofiary, żeby mnie nakarmić? Czy wy myślicie, że wy możecie mi coś dać? Nawet gdybym był głodny, to nie wam bym o tym powiedział. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Czy jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje i wzywaj mnie w dniu niedoli, aby bawię cię, a ty mnie uwielbisz. Widocznie Izraelici nabrali takiego przekonania, że kiedy przynoszą ofiary do świątyni, to w jakiś sposób karmią Boga. I Bóg mówi: wy myślicie, że wy mi coś dajecie, że wy mnie karmicie? Po co mi to? To nie dla mnie, to dla was. Wiecie, w wielu religiach pogańskich tak było, że jak się przychodziło do świątyni, to się przynosiło dosłownie jakiś pokarm po to, żeby ofiarować to Bogu, żeby nakarmić swojego Boga, żeby zyskać swoją łaskę u tego bóstwa. Jeżeli przychodziłeś z pustymi rękami, to wszyscy na ciebie źle patrzyli. Ale w chrześcijaństwie jest odwrotnie. Powiem wam, to naprawdę jest piękna rzecz, że symbolem wiary chrześcijańskiej nie jest składanie ofiar na ołtarzu, krwawych, bezkrwawych czy jakichkolwiek, ale właśnie stół, który to Bóg zastawił przed nami. My nie możemy w żaden sposób nakarmić Boga. To On zastawił stół po to, żeby nas nakarmić. I kiedy Jezus ostatniej nocy, kiedy był z uczniami swoimi, wziął chleb, powiedział: to jest ciało moje, które się za was wydaje. To, co ja zrobię, robię to dla waszego odkupienia. Kiedy po wieczerzy wziął kielich, powiedział, ten kielich to jest krew nowego przymierza, która za was się wylewa. Nie chodzi o to, co wy możecie dla mnie zrobić, bo nie możecie zrobić nic. Chodzi o to, co ja mogę zrobić dla was. Ja przyszedłem po to, żeby was odkupić. Żeby oddać wam wszystko, co wam zabrano, z czego was okradziono, co straciliście przez swoją głupotę czy przez jakieś nieszczęścia. Jeżeli mnie pokochacie, jeżeli będziecie chcieli, możecie później spędzić całą resztę swojego życia służąc mi tym najlepiej, jak potraficie. Ale nieważne teraz. Teraz jest to po to, żeby dać wam życie. Wiecie, tak naprawdę dobrze jest podsumować Wieczerzę Pańską słowami z Księgi Objawienia, kiedy Jezus, jako ten nadchodzący Pan i Władca całego świata, mówi, ja pragnącego dam darmo z rzeki wody żywej. Jeden z ostatnich słów, które Jezus wypowiada w Nowym Testamencie, niech ten, kto pragnie, przychodzi i pije. Biblijne szafarstwo zaczyna się od odkupienia. Zaczyna się od tego, że my nic nie mamy. Ale kiedy przychodzimy do Boga, On oddaje nam wszystko. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili tak, jak czasami robimy. Zamiast roznosić elementy Wieczerzy Pańskiej, żebyście przyszli do stołu Pańskiego. Żebyście przyszli do stołu, który Bóg zastawił przed nami. Jeżeli nie doświadczyłeś jeszcze odkupienia, to nie zwlekaj. Jeżeli zastanawiasz się, czy mógłbyś poradzić sobie sam, zapewniam cię, że prędzej czy później większość z nas skończyłaby gdzieś po tej stronie, gdzie nie mamy nic. A jeżeli już doświadczyłeś tego, jak to jest być na dnie, jak wiele ci Chrystus oddaje i zastanawiasz się, co teraz zrobić z całym tym bogactwem, jakie masz w nim, posłuchajmy słów Pawła. Nie należycie już do siebie samych, bo drogoście kupieni. I wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Oto stół Pański. Zapraszam.